Witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Wikło. Spotykamy się po raz kolejny na Rakowieckiej 37. Bardzo lubię powtarzać ten zwrot, że to kiedyś więzienie, a dziś muzeum, bo rzeczywiście przemiana tego miejsca jest imponująca i oby to wszystko zostało doprowadzone do takiego końca, jak plany zakładają, żeby tutaj powstało takie muzeum z prawdziwego zdarzenia, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Kulisy walki z komuną, tak nazywa się ten cykl. Dziś gościmy historyków, dr Maciej Korkuć, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie. Dzień dobry. I dr Paweł Łukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego. Witam serdecznie. Panowie, tytuł dzisiejszej debaty to Blok Sowiecki wobec praskiej wiosny, a na plakatach widziałem takie barwne stwierdzenie: przebacz mi, z lata prachu. W zasadzie to miała być dyskusja o Ryszardzie Siwcu i o Ryszardzie Siwcu pewnie będzie dzisiaj dużo i może rzeczywiście od niego zacznijmy. Czy to jest taki punkt, od którego o praskiej wiośnie powinno się zacząć rozmawiać z kimś, kto może ma niewielkie pojęcie o tym zagadnieniu, panie doktorze?
To jest postać, która przypomina rzecz zasadniczą. To znaczy Polska w momencie, kiedy siły zbrojne PRL dokonują inwazji razem z innymi armiami, ale przede wszystkim uczestniczą w inwazji sowieckiej na Czechosłowację, to Polska jako państwo wolne, suwerenne, jako uosobienie własności społeczeństwa nie ma z tym nic wspólnego, bo to jest PRL. To są decyzje komunistów, którzy nie mają legitymacji społecznej do sprawowania władzy i tak naprawdę wydaje mi się, że postać Ryszarda Siwca nam przypomina o prostej rzeczy. My nie powinniśmy dzisiaj, tak jak niektórzy politycy czynili w ostatnich dekadach, przepraszać Czechów i Słowaków za to, że siły zbrojne PRL uczestniczyły w tej inwazji. My powinniśmy im mówić całym sercem, dzisiaj jako niepodległe państwo byliśmy po stronie napadniętych, a nie tych napadających. Że polskie dążenia wolnościowe, polskie tradycje uosabiane przez Ryszarda Siwca w tym wypadku, ale też przede wszystkim przez jego biografię, bo to był człowiek, który zajmował się na różne sposoby, często we własnym zakresie, walką o niepodległość, szeroko pojmowaną. Te tradycje są nam bliskie i można powiedzieć, jesteśmy w tej dyskusji o Czechosłowacji po stronie napadniętych. A to, do czego władze komunistyczne użyły polskich żołnierzy, to jest coś, co po pierwsze jest powodem, dla którego powinniśmy władze komunistyczne potępiać. Po drugie, przypominać, że władze komunistyczne używały polskich żołnierzy poborowych, którzy nie mieli wpływu na to, do jakich działań pchają ich komunistyczni dowódcy, używali i do walki z niepodległościowym podziemiem w Polsce, no i do takich operacji jak właśnie stłumszenie wolnościowych ruchów w sąsiednim kraju pod pozorem tych haseł komunistycznych, które do tego dobierano. Ryszard Siwiec w sposób idealny moim zdaniem uosabia właśnie te nasze prawdziwe tradycje.
Panie doktorze, a Czesi dowiedzieli się w ogóle o tym geście Siwca, czy jak późno się dowiedzieli, no bo to wszystko było tuszowane, nagranie z kilkanaście sekund, zaledwie dokumenty, które miał przy sobie szybko zebrane, czy oni mieli taką świadomość, że jednak polskie czołgi nas najeżdżają?
Czesi nie mogli o tym wiedzieć, podobnie jak Polacy nie mogli o tym wiedzieć, ponieważ ta sprawa była tuszowana. Cała dokumentacja fotograficzna została przez SB zlikwidowana. Ten jedyny film, który mamy do dzisiaj, to był właśnie w zasobach esbeckich. Tym wszystkim ludziom, którzy widzieli to, wmawiano, że to było po prostu gest niezrównoważonego psychicznie człowieka, który postanowił popełnić samobójstwo z nieznanych powodów. Mało tego, nawet jego żona dostała przecież list, który on wysłał, napisał w pociągu, jadąc już z tym postanowieniem, że w ten sposób zaprotestuje przeciwko udziałowi Ludowego Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację. Nawet żona dostała ten list dopiero po upadku komunizmu, ponieważ został on zatrzymany i ona przez tych 20 ponad lat nie wiedziała, że on w ogóle, że taki list powstał. Więc ta sprawa była bardzo mocno tuszowana i o Siwcu, w przeciwieństwie do Palacha, o którym jednak było wiadomo, który studencie czeskim, który dokonał samospalenia w styczniu 69 roku, o Siwcu właściwie nie było nic wiadomo. Tutaj myślę, że trzeba wspomnieć nazwisko czeskiego historyka, który zrobił bardzo wiele dla pamięci o Ryszardzie Siwcu, Petra Blaszka, który tę sprawę przez lata dokumentował, popularyzował, no i doprowadził między innymi do tego, że są pomniki Siwca, że są ulice Siwca w Warszawie, w Pradze. Także wcześniej Siwiec był postacią prawie całkowicie anonimową.
A jak było z tymi czołgami, które Czesi zobaczyli, to była taka świadomość, że Polacy nas najeżdżają?
Tu mogę przytoczyć rodzinną anegdotę, bo mój ojciec w czasie, kiedy te czołgi wjeżdżały do Czechosłowacji jako taternik, student i taternik był na Słowacji, zszedł właśnie z gór do Popradu. Tam razem z kolegami i z świeżo poznanym Austriakiem obrzucali te czołgi kamieniami, ale później jechał autobusem. W tym samym autobusie w pewnym momencie wsiadła duża grupa takich robotników słowackich i jak usłyszeli język polski, no to zrobiło się gorąco. To znaczy mój tata bał się, że może oberwać, natomiast udało im się wytłumaczyć, że właśnie to, co mówił Maciej, że no właśnie, że oni są po stronie napadniętych i też rzucali w te czołgi.
A jakie były realia wtedy takiego kontaktu, czy też braku kontaktu między tymi zwykłymi szarymi ludźmi, prostymi ludźmi, jak mówił o sobie Ryszard Siwiec, syn narodu? Czy to było takie ogromne rozwarstwienie, że władza sobie, a ludzie kompletnie sobie? I ciekaw też jestem, czy w Czechach było podobnie?
To wszystko. To wszystko jest specyfika czasów komunizmu, bo oczywiście to nie jest tak, że łatwo nam powiedzieć, że społeczeństwo było przeciw. Można powiedzieć o polskim społeczeństwie, że generalnie władza komunistyczna nigdy nie miała odwagi poddać się testowi, czyli usankcjonować swoją władzę przez naprawdę wolne wybory. Pierwsze wybory, w których liczono głosy, a które nie były wolne wciąż, no to były te z 89 roku. Więc my na tej podstawie mówimy, że społeczeństwo polskie, no generalnie en bloc, było przeciwko tej władzy. Natomiast ludzie żyli w tym miejscu przez całe dekady. Ludzie musieli pracować, ludzie nie mieli dostępu do informacji. Niektórzy próbowali weryfikować to, co jest w obiegu publicznym, przez rozgłośnie, tak jak Głos Ameryki czy Wolna Europa, ale generalnie też ta propaganda potrafiła zasiać różnego rodzaju niepokoje, nienawiści, już nawet nie wspominając o jakichś bardziej subtelnych rzeczach, to jednak sam strach, że Niemcy przyjdą odebrać ziemie zachodnie, to nawet jak ludzie nie akceptowali władzy komunistycznej, to nie wiedzieli, jak będzie. Oni tam żyli i nie remontowali tych domów, co widać do dzisiaj, bo właściwie nie wiadomo, czy oni wciąż nie są na walizkach. Tak? I trudno dokładnie to wymierzyć, bo nie ma narzędzi do tego, żeby wymierzyć dokładnie. Natomiast wiemy, jak społeczeństwo reagowało na różne działania władz komunistycznych. Wiemy, że Polska była krajem, w którym był potencjał buntu, bo gdyby tego potencjału nie było, to każda grupa strajkujących robotników zostawałaby zawsze sama sobie. Albo strajkujący studenci byliby sprowadzeni łatwo do roli chuliganów, którzy nie oddziaływują na nastroje społeczne. U nas komunizm był narzucony. I teraz przechodząc do Czechosłowacji, to tutaj trzeba zaznaczyć, że to troszeczkę była... W ogóle historia komunizmu tam jest inna, bo... Nie bez powodu było tak, że Armia Czerwona w w Czechach nie miała stałych garnizonów. Dopiero po tych wydarzeniach, o których mówimy, po tej inwazji z 1968 roku, tam wprowadzono stałe garnizony. Garnizony sowieckie były wokół Czechosłowacji, w NRD, w Polsce, na Węgrzech, a tam nie. Bo tam de facto, przy oczywiście troskliwej opiece Związku Sowieckiego, ale de facto własnymi siłami komuniści wprowadzili stalinizm. Wybory, jakie były bezpośrednio po wojnie w Czechosłowacji, w gruncie rzeczy nie były fałszowane, a i tak wygrała je w gruncie rzeczy partia komunistyczna, która uczestniczyła razem z innymi partiami w tych wyborach. I nie trzeba było ich fałszować, żeby oni byli główną siłą rządzącą, a później domykali, prowadzili działania, które były ukierunkowane na domknięcie budowy tego systemu stalinowskiego, który u nas był narzucony przez Armię Czerwoną, przez strach przed utopieniem Polski we krwi, wbrew społeczeństwu, przy tłumieniu oporu niepodległościowego, początkowo o dużym zasięgu. A tam charakterystyczne jest, że nawet jak mówimy, że był ten praski zamach stanu w 1948 roku, tak zwany praski zamach stanu, tak zwany, bo to właściwie partia komunistyczna i tak była u władzy, ale objęła ją w całości. To partia komunistyczna też się posługiwała demonstracjami poparcia dla niej, które było łatwo zorganizować, bo ona miała zaplecze społeczne. Więc w Czechosłowacji było zupełnie inaczej niż nam się wydaje. To nie możemy podchodzić tak schematycznie, przekładając nasze okoliczności. U nas były bunty, u nas wyrosło, ledwo wyrosło nowe pokolenie, to z odwilży, tak użyję takiego kolokwializmu, skorzystało w ten sposób, że pojawiły się i bunty w Poznaniu i bunty w różnej skali w mniejszych miejscowościach, gdzie w 1956 roku coś się działo. W Czechosłowacji 1956 rok tak naprawdę nie istnieje, nie ma destalinizacji. Ta destalinizacja to jest właśnie praska wiosna. I tam pod tym względem, w sensie uwarunkowań społecznych, wszystko jest, może nie wszystko, dużo jest inaczej. Owszem, jest nowe pokolenie młodzieży, które urodziło się już po wojnie, które też się buntuje. Ale Czesi tak naprawdę byli wyzwoleni przez Armię Czerwoną. Polska była zniewolona przez Armię Czerwoną. Wyparła Armia Czerwona Niemców i zajęła Polskę i wprowadziła tu swoje porządki. A tam Armia Czerwona wyparła Niemców i w gruncie rzeczy ten mit wyzwolenia był naprawdę obecny u Czechów. Tym większym szokiem była inwazja, bo im się wydawało, że w gruncie rzeczy przy dużym uproszczeniu, jeżeli sami mogli sobie komunizm zrobić, to można powiedzieć, podkreślam jeszcze raz, w dużym uproszczeniu, że sądzili, że też sami sobie go będą mogli zdemontować. Nie spodziewali się czegoś takiego.
Panie doktorze, a stereotypy to jest coś takiego, co w logicznej historii, logice historii zazwyczaj przeszkadza, no ale one są i trzymają się mocno, no i to jest tak w Polsce, że my to jesteśmy tacy buntowniczy i tak sobie nie dajemy w kaszę dmuchać, a ci Czesi się zawsze na wszystko zgadzali. Na ile to jest prawda, na ile to jest uzasadnione, chociażby po tym, co pan doktor Korkuć powiedział.
To oczywiście bardzo trudno jest komentować stereotypy. Sprawa jest oczywiście dużo bardziej złożona. Ja bym się w sprawie tego stereotypu cofnął na przykład do lat 30. I no właśnie to jest jeden z tych elementów, gdzie bardzo lubimy tego stereotypu używać, że no Czesi bez szemrania oddali Niemcom Sudety. No, najpierw Sudety, tak? A potem, no to już, potem to już poszło z górki. I my oczywiście w Polsce też toczymy te odwieczne dysputy, bić się czy nie bić i w jakich warunkach się bić, a w jakich jednak uznać, że to nie ma sensu. Czesi toczyli tę samą dyskusję przed 1938 rokiem. Mało tego, gdy został podpisany dyktat monachijski, do Jana Masaryka, syna Tomasza Masaryka. Dziennikarz udał się z pytaniem, między innymi z pytaniem, co by było, gdyby pański ojciec, czyli twórca państwa czechosłowackiego, nadal żył, bo on zmarł rok wcześniej. Na co Jan Masaryk ciężko westchnął i mówi, prawdopodobnie siodłalibyśmy konie. Więc to nie jest tak. I armia czechosłowacka przed Monachium i przed II wojną światową była dosyć mocna. Umocnienia w Sudetach były mocne i dowództwo czechosłowackie co do zasady było gotowe bronić niepodległości. I co więcej, Václav Havel był wielkim krytykiem Benesza i tej decyzji, żeby nie stanąć do walki. Więc to jest bardziej złożona kwestia oczywiście. I oczywiście w 1968 roku Czesi zastosowali raczej bierny opór. Oczywiście były ofiary, bo pojawiły się miejsca oporu czynnego, ale Czesi zastosowali bierny opór, no bo pamiętali też, co się działo w 1956 roku na Węgrzech, gdzie ten opór był czynny i jaka wtedy była skala ofiar. Więc władze z jednej strony w momencie wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji nawoływały do spokoju, właśnie żeby nie organizować jakichś spontanicznych akcji przeciw wojskom sowieckim i pozostałym armiom Układu Warszawskiego, ale jednocześnie też zorganizowały tajne posiedzenie Komitetu Centralnego, na którym potępiły inwazję. Więc, ale też sam Dubček razem z pozostałymi przywódcami porwani do Moskwy podpisali protokół moskiewski, gdzie wycofywali się z wielu reform, licząc na to, że być może przynajmniej część tego, co się wydarzyło w tych miesiącach praskiej wiosny, uda się uratować. Także zdecydowanie tutaj byłbym przeciwny nadmiernym stereotypom, chociaż wszyscy wiemy, że one też znikąd się nie biorą i w jakiś sposób ułatwiają życie i patrzenie na świat.
A Jan Palach i Jan Zajc to są osoby, które tak samo jak Siwiec dokonały aktu samospalenia, czyli takiego najbardziej dramatycznego protestu, jaki sobie można wyobrazić. To są te jednostki trochę potwierdzające regułę, tak? Czy oni byli jakoś oderwani? W jakim środowisku oni się obracali, że dokonali takiego aktu?
Ja bym powiedział, że tego typu akty protestu zawsze i w każdym społeczeństwie są absolutnie wyjątkowe. To nie jest tak, że mamy gdziekolwiek społeczeństwo, które pod uciskiem masowo zacznie dokonywać takich aktów. To znaczy nigdzie, nawet nie wiem, w najcięższych, tak jak dzisiaj spojrzymy, Korea Północna, Kambodża Czerwonych Kmerów, no nie ma tylu takich chętnych, żeby w ten sposób dawać świadectwo, więc nie jest moim zdaniem wcale dziwne, że raczej powiedziałbym, że i tak w Czechosłowacji takich przypadków, bo oprócz Palacha, Zajca jeszcze kilka również Petr Blażek zdokumentował, i tak było ich zaskakująco dużo.
I też trzeba pamiętać, że jednak oni wiedzieli, że już w sytuacji, kiedy ta inwazja jest faktem, oni są wyrazicielami dużych grup społecznych, bo jednak nawet na filmach, które przetrwały, my to widzimy, że duże ilości protestujących ludzi to nie są sceny wymyślone, tylko to jest prawda. Dla Czechów to, co się stało, było szokiem. Ja bym powiedział, że nawet też właśnie takim gwałtownym rozstaniem z tym takim mitem, nawet głębiej niż przez wcześniejsze dekady zakorzenionym, że Rosjanie to są tacy przyjaciele, tacy, na których można liczyć i w czasach carskich, kiedy tam ruch panslawistyczny recepcję miał wśród Czechów bardzo wyraźną, i w czasach w okresie międzywojennym, kiedy też uważano, że na Moskwę można się oglądać, I Moskwa to też rozgrywała na różne sposoby i rozgrywa dzisiaj w swoich narracjach historii. Ale jeszcze raz powiem, że poczucie tego, że Armia Czerwona przyniosła im wolność, było, istniało. Nie bez powodu na Ratuszu Praskim jeszcze długo po 1989 roku wisiała tablica z podziękowaniami dla Armii Czerwonej i Sowieckiego Swazu za to, że wyzwolili ich. U nas my dyskutowaliśmy na zupełnie innych zasadach o tym, bo u nas była, był 1939 rok, inwazja niemiecka i sowiecka, a później wróciła ta sowiecka czerwona zaraza, tak, że zacytuję poetę z Armii Krajowej. Natomiast u nich wróg był jeden, Niemcy, i tych Niemców wyparła Armia Czerwona. I jeszcze raz podkreślam, tam Armia Czerwona nie zostawiła garnizonów stałych, nie narzuciła im, tak jak u nas to się stało, przemocą komunizmu. Wrócili ludzie z Zachodu, prawdziwi politycy, którzy uosabiali marzenie o niepodległości, objęli stanowisko i prezydenta, i ważne urzędy w państwie. I jeszcze Masaryk, jako minister spraw zagranicznych, jak jechał do Moskwy na rozmowę o planie Marszala, to on mówił, nawet ten jego gorzki, po powrocie, gorzka wypowiedź, że jechałem jako przedstawiciel suwerennego państwa, a wracam jako reprezentant, już nie pamiętam, uzależnionego czy zniewolonego, już nie pamiętam, jakiej formuły użył, ale o to chodziło, no to w ogóle jest nieprzekładalne na nasze warunki, gdzie u nas był Bierut, Osóbka Morawski, Rzymierski i cała ekipa ludzi po prostu osadzonych przez Stalina.
Ja bym do tego szoku dodał jeszcze jeden element, bo Praska Wiosna z założenia nie miała celu obalenia komunizmu. Tylko właśnie, więc ja myślę, że ten szok był tym większy, że...
Może skoro już jesteśmy przy pojęciu Praska Wiosna, to też powiedzmy o tym, co to jest właśnie.
No właśnie, bo Praska Wiosna to było przejęcie władzy przez reformistycznych komunistów pod hasłem socjalizmu z ludzką twarzą i dlatego tym większy szok, oni wprowadzali reformy i gospodarcze, wprowadzające pewne elementy konkurencyjności, znieśli cenzurę i tak dalej, i tak dalej. Również zajmowali się kwestiami wcześniej przez komunistów zupełnie zaniedbanymi relacji między Czechami a Słowakami we wspólnym państwie. No więc... I to hasło socjalizm z ludzką twarzą wydawało im się, że właściwie idealnie koresponduje z tymi wcześniejszymi, jeszcze za Chruszczowa przecież lansowanymi tezami, że komunizm tak, wypaczenia nie. I nagle szok, że się okazało, że to tak nie wolno, że wszelkie tego typu daleko idące próby reform są postrzegane jako coś złego, coś zagrażającego, a z drugiej strony, tak patrząc realnie politycznie na naturę ustroju totalitarnego, to nie powinno nikogo dziwić, przecież kto był największym wrogiem komunistów tak naprawdę zawsze? Socjaldemokraci i socjaliści, bo właśnie nie ma żadnych odstępstw na lewicy, no więc tak samo w sposób oczywisty socjalizm z ludzką twarzą musiał być zwalczany, zwłaszcza, że swoją nazwą sugerował, że to znaczy, że co, że w Związku Sowieckim nie ma ludzkiej twarzy? Że to, co było dotąd, nie ma ludzkiej twarzy? No to takie ryzykowne było.
A tak.
A jednocześnie trzeba powiedzieć, że tam reformiści, to prawda, ale oni się poddawali pewnej presji wydarzeń, presji społeczeństwa, które jak już mogło odetchnąć szerszą piersią, to korzystało z tego. Stąd się rzeczywiście Czechosłowacja w błyskawicznym tempie zmieniała w państwo, które, no wiemy jak to działa, weszło naprawdę na drogę demontażu komunizmu, niezależnie od tego, jakie były cele tych, którzy byli u władzy. I trzeba powiedzieć tak, że Gomułka, który patrzył na to z odrazą i z nienawiścią, nie był oderwany od rzeczywistości. Właśnie mocno chodził po ziemi, mówiąc, że to zagraża nie tylko istnieniu komunizmu w Czechosłowacji, ale również zagraża temu, co będzie, jaka będzie recepcja tego w sąsiednich krajach. I też myślę, że warto to zauważyć, że nawet jeżeli władze, które dawały twarz tym reformom, łącznie z Dubčekiem, stawiały sobie ograniczone cele, to rozpoczynali procesy, które wiemy, że zaczynają żyć własnym życiem i doprowadziłyby do demontażu najprawdopodobniej.
Padło tutaj nazwisko Gomułka. Jak należy go wiązać z operacją Dunaj i z tą decyzją, że polskie czołgi tam jadą? Czy to w ogóle była decyzja, czy po prostu no, musiały jechać?
No, oczywiście jak już zapadła decyzja na Kremlu, to pewnie musiały, natomiast Gomułka akurat niestety pełni tutaj bardzo niechlubną rolę, to znaczy razem z Ulbrichtem był jednym z tych dwóch jastrzębi najostrzejszych, którzy wzywali do tego, żeby zainterweniować. No i to też pewien paradoks historii. Oraz to, że właśnie, że też pewien cykl w poszczególnych państwach w czasach komunistycznych często był inny. To znaczy u nas Odwilż była właśnie w 56 roku. Na jej fali Gomułka doszedł do władzy z realnym, naprawdę realnym poparciem społecznym, z takim oczekiwaniem, że no on sam prześladowany przez komunistów i tutaj zapowiedział. No tak, no można zmierzyć liczbą osób na wiecu ewentualnie to poparcie. Ale w każdym razie, no i tenże Gomułka na koniec swojej przygody z władzą, no właśnie stał się tym takim dogmatykiem, najostrzejszym orędownikiem tłumienia wszelkich objawów, nawet nie tyle buntu, co również reform. Tak, można powiedzieć, że był w tym sensie twardo stąpający po ziemi, tak samo jak można powiedzieć, że ci wszyscy twardogłowi komunistyczni przywódcy, którzy starali się sabotować Pierestrojkę i Gorbaczowa, też mieli trzeźwy ogląd sytuacji, że Gorbaczow na koniec dnia rozmontuje cały ten system i nawet jeśli nie chce, i oni wszyscy za to zapłacą, więc w tym sensie tak, można powiedzieć, że Gomułka w tym rozumieniu takim totalitarnym miał rację. Z całą pewnością on i Jaruzelski mają tutaj wyjątkowo niechlubną kartę, jako ci, którzy te inwazje przygotowywali i później przeprowadzali i tutaj tak jak mówię, no nie ma nic na usprawiedliwienie, bo to nie jest tak, że on został do czegokolwiek przymuszony, tylko wręcz nawoływał.
To jest tak, że oczywiście decyzje były sowieckie i inwazja była sowiecka. Natomiast Polska Rzeczpospolita Ludowa, bo tutaj jednak będę przypominał tego, że to nie było normalne państwo Polaków suwerenne, które było ich własnością, tylko to było państwo zawłaszczone przez partię komunistyczną, wspartą przez Moskwę, więc ta PRL nie broniła się przed tym. Wręcz przeciwnie, całkiem entuzjastycznie skorzystali z okazji, ochoczo wzięli udział we wcześniejszych manewrach, gdzie przyznawali później oficerowie wysocy sił zbrojnych PRL, że już wiedzieli, że mogą rozpoznać teren, który będzie wcześniejszym obszarem działania. Te manewry odbyły się w czerwcu i były jeszcze za zgodą władz czechosłowackich normalnie przeprowadzone, ale decyzja Jaruzelskiego, decyzja była odbiciem, kontynuacją decyzji Gomułki i kiedyś jeden z takich wojskowych historyków pytał Tuczapskiego, jednego z wysokich oficerów, również uczestniczących w imieniu PRL w strukturach dowódczych Układu Warszawskiego, zapytał, no ale czy Jaruzelski mógł odmówić? On mówi, no mógłby, ale pewnie by od razu za to zapłacił stanowiskiem. No tak, no bo to taka jest logika. Nikt nic nie musiał, ale Jaruzelski, organizując to wszystko, wydając polecenia Siwickiemu, później dziękując za spełnienie internacjonalistycznego obowiązku tym żołnierzom, którzy wzięli w tym udział, odznaczając i chwaląc dowódców, sankcjonował to swoją twarzą i odegrał no, równie podłą rolę jak Gomułka w tym procederze.
A początku tej operacji trzeba szukać właśnie w tej decyzji na Kremlu, czy wcześniej jakiś grunt w Polsce do tego powstał? Czy jeszcze powinniśmy powiedzieć o czymś wcześniej?
Ja myślę, ja osobiście podejrzewam, że gdyby nie było decyzji na Kremlu, to PRL sam nie czuł się władny podejmować jakichkolwiek działań na arenie międzynarodowej, nawet we własnym obozie, bo tutaj jednak Układ Warszawski to nie była struktura, w której ktoś miał coś do powiedzenia. To był jeden z zarządów Armii Sowieckiej, który tym wszystkim dowodził, a inni stanowili pewną, przedstawiciele innych państw jednak stanowili pewną dekorację, która była do wykonywania rozkazów. Nawet jeżeli tam jakieś rzeczy dyskutowano, nawet jeżeli stwarzano aurę pytania o radę, wymiany myśli, to jednak wszyscy wiedzieli, że decyzje podejmowane są w Moskwie, bo Moskwa trzyma Układ Warszawski i nie ma tutaj żadnych analogii do NATO, że komuś coś się podoba, że ktoś się wycofuje ze struktur militarnych w jakimś momencie. Owszem, o wiele większą autonomię miał na przykład Czałszewsko, ale to on sobie w zupełnie innych, i to jest temat na inną rozmowę być może, w zupełnie innych okolicznościach sobie to wywalczył, więc jak jest inwazja na Czechosłowację, no to Rumunia w tym nie uczestniczy. Ale jeszcze raz, odpowiadając na pytanie, ja uważam, że no to jest światło odbite Moskwy tak czy inaczej. Niezależnie od tego, jaki Gomułka by miał drapieżny stosunek do tego, co się dzieje w Czechosłowacji, Moskwa tutaj grała pierwsze skrzypce, a my wysłaliśmy tam największy kontyngent, więc to też świadczy o pewnym entuzjazmie, bo 26 czy 27 tysięcy żołnierzy, to był największy po armii sowieckiej kontyngent, który brał udział w tej operacji. 600 czołgów, to jest potężna jednak siła i no cóż, jest jeszcze jedna rocznica, o której za chwilę powiem.
Ja może tylko dodam, że to prawda, że decyzje ostateczne zapadały na Kremlu, ale jednak można było na nie wpływać i myślę, że argumentacja właśnie Jastrzębi lub Richta czy Gomułki swoją rolę odegrała w podejmowaniu tej decyzji, więc tu bym jednak na to zwrócił uwagę, że takie decyzje mogły zapadać. Natomiast co do Czałszewsku, to oczywiście to jest osobna dyskusja, bo ten nimb tego, który tak bardzo się sprzeciwiał Sowietom, też jest nieco przereklamowany.
To o tej rocznicy kolejnej.
Bo nawet ze zdziwieniem spojrzałem, że dziś jest 7 września, a to jest rocznica wydarzenia, które jest taką jedną z najbardziej przykrych stron udziału sił zbrojnych PRL w tej inwazji, bo o ile się orientuję, oprócz ofiar śmiertelnych ze strony sowieckiej, były ofiary tylko i wyłącznie ze strony polskiej, jeżeli chodzi o udział wojska. 7 września właśnie Stefan Dorna, pijany polski żołnierz, zaczął strzelać do czeskich cywili, zabił dwie osoby. I no dzisiaj jest akurat rocznica tego wydarzenia. I myślę, że to jest też taki przykry dodatek, o którym trzeba pamiętać, bo to był pijany żołnierz. To był być może przypadek, którego nikt sobie nawet w tych kadrach dowódczych nie życzył, bo później on miał proces, został osądzony, skazany, odsiedział aż do początku lat 80. w więzieniu. bo tam mu później wyroki skracano. Ale szanowni państwo, my musimy pamiętać, że liczono się z tym, że Czechosłowacka Armia Ludowa może się zachować inaczej. Bo to nie było tak, że wszystko było ustalone i że ta materia wydarzeń, która się stała, to tak była zaplanowana. Jak się robi inwazję, to się zakłada, że będziemy strzelać. Kiedy polskie jednostki opanowywały czy jakieś radiostacje, czy poszczególne obszary, to korzystały z tej bierności zarządzonej przez armię czechosłowacką, spotykały się z barykadami, musiały usuwać, jadąc, posuwając się tam w stronę Hradca Kralowego, usuwać żywe barykady, bo ludzie się kładli na ulicach, ale to było dosyć komfortowe, bo ściągali tych ludzi na bok, jechali dalej. Jak były barykady, no to je uprzątano i też jechali dalej. Ale szanowni państwo, w rozkazach było powiedziane wprost. Jeżeli będą stawiać opór, to strzelać. To ta decyzja Czechosłowackiej Armii Ludowej nie musiała być taka. I ja nie wiem wcale, czy ona jest najlepsza z możliwych, czy nie najlepsza. My możemy opowiadać o tych wydarzeniach. Było tak, że oporu nie stawiali Czesi, ale gotowość do krwawego stłumienia jakiegokolwiek oporu była i wszyscy mieli w magazynkach prawdziwe naboje do zabijania ludzi, a nie ślepaki.
Co my sobie o tych wydarzeniach, może tak to źle nazwę, bo nie lubię tego słowa wydarzenia, powinniśmy myśleć teraz po 55 latach. To na pewno nie jest chlubny jakby okres w historii PRL, znowu tutaj z tym zastrzeżeniem, ale czy rzeczywiście, bo pan doktor mówił na początku, że nie powinniśmy my jako Polacy teraz za to przepraszać, czy też mieć jakichś wyrzutów sumienia?
No ja muszę powiedzieć, że nie mam tutaj w pełni takiego samego zdania. To znaczy, to prawda, że Polska była rządzona przez komunistów, którzy nigdy legitymacji społecznej od suwerena nie dostali, ale jednak to było uznane międzynarodowo państwo polskie, z którym ciągłość formalno-prawną mamy do dzisiaj. Byli tam żołnierze polscy w liczbie właśnie takiej dosyć dużej, więc na pewno jest to jakiś element, z którym musimy sobie radzić i za który z całą pewnością my jako Polacy też możemy przeprosić, tak? To znaczy Siwiec w naszym imieniu, tym krzykiem człowieka, który reprezentował tradycję polskiego państwa podziemnego, czyli te tradycje, do którego państwo polskie dzisiaj się odwołuje. Nawet symbolicznie pomnik polskiego państwa podziemnego stoi bezpośrednio przed polskim Sejmem. Natomiast więc w tym sensie to prawda, że te decyzje nie były decyzjami suwerennie podejmowanymi przez polskie państwo, natomiast myślę, że jednak jakąś część odpowiedzialności możemy za to wziąć. Natomiast właśnie odwołując się do tego, że tradycja, z której wyrasta współczesne państwo polskie, czyli właśnie polskiego państwa podziemnego, które było podległe legalnemu rządowi na uchodźstwie, który został pozbawiony władzy w sposób niezgodny z prawem, no cały czas właśnie ten Siwiec jest takim symbolem, który pozwala też się do tego odwoływać, więc z całą pewnością nigdy nie zawadzi w takiej sytuacji, podkreślając te wszystkie zastrzeżenia, wyrazić swój żal wobec Czechów i Słowaków.
Panie doktorze?
Ja mam jednak zdecydowanie inne zdanie na ten temat i tego nigdy nie ukrywałem, że ja uważam, że właśnie państwu polskiemu dzisiaj, nawet jeżeli nie było w stanie uporać się z ciągłością w tym pełzającym procesie odzyskiwania niepodległości w 89, 90 roku, ciągnącym się aż do 91 przecież, no bo pierwsze wolne wybory dopiero wtedy. I wtedy społeczeństwo się staje suwerenem. Nawet jeżeli nie udało się przejść w sposób taki jednoznaczny w systemie prawnym od PRL-u do III RP, to jednak wartości, tradycje, etos państwa w sposób jednoznaczny odwołuje się do II Rzeczpospolitej. W preambule do Konstytucji to jest wyraźnie sformułowane, że odwołujemy się do, a to jest integralna część Konstytucji, odwołujemy się do pierwszej, do drugiej Rzeczpospolitej, a o PRL-u jest tylko mowa o okresie, w którym prawa człowieka były łamane i o tym pamiętamy. Myślę, że to jest bardzo ważne. Raczej bym tutaj przypomniał jako uosobienie tego uroczystość przejęcia władzy przez pierwszego prezydenta III Rzeczpospolitej, wybranego w wolnych wyborach, niezależnie od tego, kto go lubi, kto go nie lubi, jak go ocenia, to w wolnych wyborach został Lech Wałęsa wybrany i uważam, że bardzo ważnym wydarzeniem i zapomnianym, źle, że zapomnianym, jest to, że ceremonia przejęcia władzy odbywał się w procedurze przejęcia insygniów prezydenckich przywiezionych przez Ryszarda Kaczorowskiego. Nie tylko bez procedury przejmowania władzy od Jaruzelskiego, ale przy ostentacyjnym pominięciu go, bo nie został nawet zaproszony. I to jest bardzo ważna symbolika, z którą oczywiście pytanie, co później i jak działał z tym Lech Wałęsa, to jest zupełnie inna historia. Ale szanowni państwo, nie ma ciągłości formalno-prawnej pomiędzy II Rzeczpospolitą a PRL-em. I to jest kłopot, z którym do dzisiaj sobie nie możemy poradzić, bo nie wiadomo jak przy utrzymaniu dekretów PKWN-u w internetowym systemie aktów prawnych można skonsumować akty prawne stanowione przez władze na uchodźstwie. Do tych władz na uchodźstwie się odwołujemy, ale one w internetowym systemie aktów prawnych funkcjonują jako ciekawostka historyczna, którą można obejrzeć. I to jest problem, lekcje nieodrobione, z którymi się nie uporaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o etos państwa, tradycję, to nam potrzebna jest absolutna klarowność. Ja uważam, że po pierwsze Polska to jest kraj, który ma tradycję niepodległości. Jako państwo niepodległe możemy się odwoływać do tego, że mieliśmy II Rzeczpospolitą, mieliśmy władzę na uchodźstwie, mieliśmy państwo podziemne i Stalin nie przejął władzy w tej Polsce, tylko zbudował alternatywne państwo, gdzie stworzył marionetkowy rząd, stworzył administrację, zrobił to siłą i przemocą, czego nie możemy akceptować, a jednocześnie zniszczył to państwo podziemne, mordował rękami tej struktury marionetkowej takich ludzi jak Fildorf, jak Pilecki. Przepraszam, że używam tych takich nazwisk największych, ale ja nie uważam, że my powinniśmy za to przepraszać. My powinniśmy mówić, mordowaliście naszych, bo wy jesteście wy. Wy jesteście narzuconą przez Moskwę władzą. Nie jesteście Polską. Tak jak Wielki Książę Konstanty nie był Polską, chociaż etykietował się z nazwą Królestwo Polskie. I nie powinniśmy przepraszać za zniszczenie polskiego państwa podziemnego i prześladowania AK-owców. Powinniśmy mówić, że jesteśmy dumni z tego, że oni z tych, którzy nie poszli na współpracę z tą narzuconą władzą. Nie powinniśmy, przepraszam za tak długi wstęp, nie powinniśmy przepraszać Czechów za inwazję dokonaną przez Gomułkę, przez Jaruzelskiego. Powinniśmy im mówić, czujemy się upokorzeni, że komuniści to zrobili, wykorzystując polskich obywateli, polskich młodych chłopaków, których tam wysłali. Nie mieli do tego prawa, bo żadne społeczeństwo ich do tego nie upoważniło. I jak powinniśmy reagować? Praktycznie codziennie przejeżdżam koło ulicy albo jeżdżę ulicą Jana Palacha w Krakowie i mówić, tak, to są nasi wspólni bohaterowie. Jan Palach, Ryszard Siwiec, u was i u nas. Jesteśmy po tej samej stronie. Nie przepraszamy, mówimy, nazywamy komunistyczne zło po imieniu. I myślę, że Blażek chyba by się ze mną zgodził.
Panie doktorze, a co by było w Czechosłowacji, gdyby nie operacja Dunaj? W czym ona im przeszkodziła?
To oczywiście jest bardzo trudne pytanie, bo właśnie dynamika była bardzo duża i Dubček co prawda na każdym kroku deklarował, że nie chce zrywać sojuszu ze Związkiem Sowieckim, nie chce likwidować zapisów o przewodniej roli partii i tak dalej, i tak dalej. Nie ogłaszali wystąpienia z Układu Warszawskiego, ale przecież jeżeli cofniemy się o 12 lat, to Imre Noc na początku też wcale tego nie chciał. I dynamika wydarzeń w pewien sposób, tragedia Imre Noca była taka właśnie, że on był cały czas krok lub dwa kroki za dynamiką wydarzeń. Wybrał, że jest narodem. I pytanie, jak wyglądałaby dynamika wydarzeń w Czechosłowacji? Czy Dubček wybrałby, że jest z narodem, czy też by to się nie udało? Tego nie wiemy. To znaczy, gdyby nie operacja Dunaj, gdyby nie interwencja wojsk sowieckich i pozostałych Układu Warszawskiego, zapewne to by się rozwijało dalej i być może doszłoby do podobnych punktów, a może nawet dalej, jak na Węgrzech w 1956 roku. No i pytanie, czy gdyby nie doszło do operacji Dunaj w tym momencie, to nie doszłoby, nie wiem, 3 miesiące później, jakby, nie wiem, jakieś kolejne czerwone linie z punktu widzenia sowieckiego zostały przekroczone. No bo właśnie to jest to, co doktor Korkuć mówił, że dynamika wydarzeń, a zwłaszcza, że Dubček pod wieloma względami również psychologicznie był bardzo podobny do Imre Noca. To znaczy on też, jeśli chodzi o wiele wydarzeń, był tak trochę o krok z tyłu i dawał się nieść tej fali, więc prawdopodobnie ta fala by postępowała, ale dokąd by doszła, no to tego dzisiaj nie wiemy i się nie dowiemy, bo właśnie decyzją Breżniewa i jego akolitów z pozostałych państw Układu Warszawskiego ta praska wiosna została stłumiona.
Panie doktorze, co by było gdyby? Dobre pytanie do historyka, prawda?
Dobre pytanie dla bajkopisarzy. Można napisać książkę na temat Czechosłowacji po wystąpieniu z Układu Warszawskiego. Tylko po co? Bo to bez sensu by było. Jest materia wydarzeń, która pozwala zadawać pytania, co by było gdyby, ale przy bliskim trzymaniu się tego, co się stało. To znaczy, jeżeli Stefan Dorna nie byłby pijany, to może by strzelił, może nie strzelił, ja nie wiem. Ale gdyby nie miał karabinu, to by nie strzelał, bo nie miał z czego, tak? Gdyby pojechali tam bez broni, to ci ludzie, tych dwoje Czechów by żyło. I koniec. A co Stefan Dorna by robił 20 lat później? Czy został, jakby nie został zabójcą, to czy zostałby ojcem czwórki dzieci i profesorem uniwersyteckim? No to ja nie wiem. Więc ja raczej bym wolał tak nie wróżyć z fusów, natomiast myślę, że to jest pytanie, które Czesi sobie zadają i dla nich to jest, tak jak my mamy swoje bić się albo nie bić, to oni mają swoje bić się albo nie bić, tylko oni mają to z drugiej strony, bo my często mówimy, a można było się nie bić. A oni mówią, można było się bić. I nie wiem, szczerze mówiąc, jak mocno takie dyskusje dotyczą 1968 roku. Wiem, że 1938 to jest wciąż trauma, która tam się powtarza.
Zaczęliśmy tak bardzo personalnie od Ryszarda Siwca, więc panów też na koniec, tak w formie puenty, poproszę o taką refleksję. Jan Palach i Jan Zajc w Czechosłowacji, Walenty Badylak, krakowski przypadek, ale też Ryszard Siwiec. Co ich łączy? Czy Siwiec przypadkiem mówiąc, usłyszcie mój krzyk, krzyk syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, to w zasadzie każdy z nich mógłby tak powiedzieć.
Ja myślę, że łączy ich właśnie ta niezgoda na zło. Niezgoda radykalna, niezgoda taka, która pozwala dokonać no, aktu heroicznego, a jednocześnie straszliwego wobec samego siebie. Tak? To naprawdę dlatego, tak jak mówiłem, trudno się spodziewać, żeby tego typu zachowania były masowe. Oczywiście to zło jest różne w różnych przypadkach. W przypadku Badylaka no to była niezgoda na no, wieloletnie strukturalne kłamstwo. W przypadku pozostałych przykładów mamy do czynienia z niezgodą na właśnie na stłumienie wolnościowych aspiracji, czyli to była taka dużo bardziej reakcja na konkretne wydarzenie, które miało miejsce niewiele wcześniej. Natomiast myślę, że łączy ich właśnie, przy Palach też sam powiedział, że jest pochodnią numer jeden, prawda, czyli no wręcz nawet zasugerował, że nie będzie jedyny, no i faktycznie w ślad za nim poszedł Zajc. Więc myślę, że to jest taka radykalna niezgoda na zło, taka tak radykalna, że nie przyjmuje zupełnie żadnych półśrodków i półcieni.
Dlaczego powinniśmy o nich pamiętać?
Powinniśmy o nich pamiętać, bo to był akt i bohaterstwa, i desperacji. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wszyscy się oblali benzyną i spalili, bo to są zawsze jednostki, które chcą coś wykrzyczeć. I myślę, że ten wymiar, o którym mówiłem, że to jest symboliczne pokazanie, gdzie jest polski etos niepodległości, wolności, znalazło w osobie Ryszarda Siwca uosobienie, personifikację i warto o tym pamiętać, że to sercem, kiedy mówimy o roku 68, powinniśmy być tam, gdzie są te decyzje człowieka, który miał 60 lat, on jeszcze długo mógłby żyć, tak? Więc poświęcił się po to, żeby zademonstrować. Nie udało mu się zademonstrować wtedy, bo przekaz informacyjny był stłumiony, ale ten przekaz został do dzisiaj. Też naszym jest zadaniem, żeby nie pozwolić mu umrzeć i to się dzieje na szczęście. Natomiast, bo rozumiem, że już powoli zmierzamy do końca, to chciałbym, żebyśmy jednak powiedzieli jedną rzecz, która nie powinna mieć w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej miejsca. Kiedy mówimy o inwazji sił zbrojnych PRL na Czechosłowację, musimy podkreślić, że jest skandalem, że jednostka wojskowa w Lublinie, porządna jednostka, gdzie żołnierze narażają życie, realizując zadania państwowe wolnej Rzeczypospolitej, i czerwone berety z Krakowa mają w swoich tradycjach oficjalnie wpisane jednostki, których wyczynem sił zbrojnych PRL, których jedynym wyczynem bojowym, największym, był udział w tej inwazji. Był udział w inwazji na Czechosłowację. I myślę, że to jest coś, co jest właśnie przekazem wręcz przeciwnym.
To jest jakaś schizofrenia.
No tak, ale to jest niestety rzeczywistością. I myślę, że rozmawiając o tamtych wydarzeniach, wspominając Ryszarda Siwca, który na to się nie godził, powinniśmy apelować o to, żeby to zostało jak najszybciej zlikwidowane, bo to nie może tak być, że wbrew ogólnym decyzjom MON, które mówią, że odwołujemy się do tradycji niepodległościowych, do tradycji, które mówią o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej walczącej o niepodległość, odwołujemy się do tradycji polskiego podziemia powojennego, a tutaj mamy siły zbrojne PRL-u jednostki konkretne, które brały udział w inwazji na Czechosłowację, między innymi.
Kończąc tą dyskusję, chciałbym bardzo podziękować panu Maciejowi Drgasowi, który wykonał no, Mistrzostwo Świata, mając tak naprawdę kilkanaście sekund tego filmu ze Stadionu Dziesięciolecia, nagrania na magnetofon i trochę dokumentów, bo dał nam film o Usłyszcie mój krzyk, który tak naprawdę chyba wprowadził Ryszarda Siwca do takiej powszechnej świadomości. I pozdrawiamy też rzeczywiście wspomnianego tutaj Petra Blaszka, który no, z fasonem burzy ten stereotyp Czechów niezainteresowanych historią i jakoś unikających takich trudnych tematów, bo to jest zupełnie nie taki człowiek. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie, kończąc tą dyskusję. Bardzo dziękuję pan dr Maciej Korkuć i pan dr Paweł Łukielski. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, zachęcam do odwiedzania strony internetowej rakowiecka37.pl. To jest to miejsce, w którym od czasu do czasu spotykamy się w ramach cyklu Kulisy walki z komuną. Marcin Wikło, bardzo dziękuję.